Mili braterstwo, cieszę się, że dzisiaj jestem z wami. Pragnę przeprosić was za to, że jest to z przesunięciem programowym, ale akurat w czasie 29 to byłem rozłożony. Nie wiem, czy to była ta zwierzęca grypa, czy naturalna grypa, czy jakaś, w każdym razie ona mnie zmogła. I dlatego nie byłem w stanie w tym czasie wykonać tę usługę. No i dziękuję braterstwu za wyrozumiałość, że umożliwiliście mi w dniu dzisiejszym to uczynić. Z kolei pragnę dołączyć do tych pozdrowień, które już tu zostały zapoczątkowane, również za moim pośrednictwem. Pozdrowienia od zborów ostatnio w Lesznie. A minionej 20 któregoś z Krakowa. Więc miałem tak i Kraków, i Oświęcim jedno po drugim. To w Krakowie jeszcze byłem sprawny, a już na Oświęcim mnie zmogło. Więc ci braterstwo, no i oczywiście miejscowe zgromadzenie z Wrocławia, jak również syn i synowa, łączą się w tych pozdrowieniach i przekazują wam najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego w waszym służeniu dobremu Panu. Mili braterstwo, temat, jakim pragnę podzielić się z wami, ja jestem przerażony, tu tyle tych urządzeń, komputerów, czy to mnie nie odbierze energii, czy to mnie nie osłabi, albo czy to mnie nie zdeprymuje. Ale mam nadzieję, że może jakoś poradzimy, bo to są takie małe urządzonka. Kiedyś, to pamiętacie, były takie duże pudła, a dzisiaj się sytuacja zmieniła. Czym chcę podzielić się w pierwszej lekcji? W pierwszej lekcji chcę z wami podzielić się myślami na temat umiarkowania. Są różne tematy, godne zastanowienia, godne przemyśleń. I wydaje mi się, że zresztą jak zacytuję wypowiedź brata Russella 100 lat temu wypowiedzianą, to on już wtedy wypowiadał się, że wśród ludzkiej rodziny sytuacje są tak skomplikowane, że umiarkowanie było bardzo potrzebne już wtedy. A czas postąpił na tyle daleko, że ono jest jeszcze bardziej potrzebne. I chyba nie muszę udowadniać, że jak tylko otworzymy telewizor czy radio włączymy, to popatrzcie się, jakie kłótnie, waśnie, spory, komisja na komisję, na tą komisję jeszcze druga komisja, bo okazuje się, że ta jest polityczna, ta jest jakaś tam merytoryczna, a tutaj świadek nie może w swojej sprawie występować, a tam, no i widzicie, a więc brak ludziom umiarkowania w podstawowych sprawach, w porozumieniu się człowieka z człowiekiem. A my nie żyjemy na jakimś takim wydzielonym terenie, na bezludnej wyspie i między nami nie ma żadnych problemów. Nie udawajmy tego i nie myślmy tak. Żyjemy, tak jak to Paweł mówi, na tym świecie. Podlegamy, tak jak on napisał w liście do Rzymian, wszystkim tym prawom, którym podlega cała ludzka rodzina. I myślę, że jeżeli ludzie w ogóle potrzebują takiej lekcji, żeby troszeczkę umiaru w swoich postawach, myśleniu, zachowaniu, czynieniu praktykować, to myślę, że my jako lud Boży, jako rodzina Boża mamy też powody do tego, żeby się nad tym zastanowić i w naszych również międzyzborowych, międzybraterskich stosunkach przyda się ono dlatego, bo przecież apostoł Paweł jak pisał swoje listy, to on nie pisał do świata, tylko pisał do braci, do chrześcijan. I w liście do Filipian w 4 rozdziale, w 5 tekście, tam on wylicza różne rzeczy, a między innymi w 5 tekście mówi tak: skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Pan jest blisko. A więc używa tutaj takiego sformułowania skromność. Brat Russell, tłumacząc ten tekst, mówi, że tu chodzi o umiarkowanie. I za chwilę ja przywołam definicję słowa skromność i umiarkowanie i okaże się, że to są prawie identyczne pojęcia. Prawie identyczne. Z dostępnych mi źródeł nie udało mi się wyselekcjonować, w czym tkwi materia subtelnej różnicy, że skromność to jeden wyraz, a umiarkowanie to inny. A jeśli inny wyraz, to jakieś subtelności muszą istnieć, które odróżniają. Ale jak za chwilę przytoczę, drodzy braterstwo, komentarze ze słowników do tych słów, to okaże się, że one są przemiennie, do siebie się odnoszą. Jeszcze na wstępie chcę powiedzieć, że umiarkowanie jako zaleta jest łaską trzeciorzędną, a z artykułu o łaskach boskiego charakteru my wiemy, że trzeciorzędne łaski nie posiadają takich źródeł, nie posiadają organów, które w prostej linii je wytwarzają. Tak jak wytwarzają te organy wyższe pierwszorzędne łaski, potem drugorzędne, a potem, niższe pierwszorzędne, a potem już drugorzędne są pewną kombinacją, a trzeciorzędne są dalszą kombinacją, mianowicie kombinacją kontrolujących łask wyższych pierwszorzędnych nad niektórymi niższymi pierwszorzędnymi i drugorzędnymi łaskami i wtedy dopiero wytwarzają trzeciorzędne łaski. Ale sama trzeciorzędna łaska nie ma organu, który ją wytwarza w prostej linii. Ona jest wypadkową działania innych łask, dlatego jest tak zwaną, nazwana łaską złożoną. Jak słowniki oddają te słowa skromność i umiarkowanie? Słownik języka polskiego cytuje: umiarkowany to mówi tak, znaczy skromny, nie przebierający w niczym miary, niekrańcowy. A więc zobaczcie, umiarkowany to mówi skromny, nie przebierający miary, zachowujący, prawda, umiar. No to teraz idźmy, jak słownik definiuje słowo skromny. I tutaj znowu mówi, skromny znaczy umiarkowany. Zobaczcie, nie oddający się zbytkom, nieprzesadny. Czyli czasami te słowa są jakby przemiennie używane i bardzo bliskoznaczne. No ale dla nas chyba najważniejsze jest, jak słudzy pańscy definiują tę łaskę, a brat Johnson napisał specjalny artykuł o łaskach i brat Johnson definiuje, czym jest umiarkowanie, albo co to jest za łaska. I chyba ta definicja będzie nam najodpowiedniejsza i będzie przez nas honorowana. I on mówi tak, jest to zaleta, która unika krańcowości w myśli, uczuciu, słowie i czynie. Że jest to zaleta, która unika krańcowości w myśli, uczuciu, słowie i czynie. Brat Russell, komentując ten nasz naczelny tekst, cytuje i mówi tak. Zaiste skromność i umiarkowanie, zobaczcie, teraz znowu mówi i to, nigdy nie były tak wielce potrzebnymi, jak w naszych czasach. To, co na wstępie zaznaczyłem. Zdaje się, jakoby powietrze było przesycone wzburzającą i niepokojącą siłą. Czyli jak on obserwował prasę, środki przekazu, sytuację między ludźmi, to on widział, że jakaś mieszanka wybuchowa w ludzkiej rodzinie funkcjonuje i wystarczy mały zapalnik, mała iskierka, a może to wybuchnąć. Dlaczego? Bo on właśnie mówi, bo umiarkowanie albo skromność zostały zachwiane, naruszone. Dalej mówi. Mądrzy i dobrzy ludzie, nawet ludzie myślący, zdają się być łatwymi do rozdrażnienia i tracą równowagę na samo wspomnienie bagatelnej albo błahej sprawy. Jak została wywołana II wojna światowa? Zamordowanie księcia. A przepraszam, pierwsza. Dobrze, dobrze, dziękuję za uwagę. Czasami są małe nieporozumienia. A jest takie ludzkie powiedzenie. Mała iskra, duży las zapala. I autor właśnie mówi, że ludzie stają się na tyle rozdrażnieni, i to mówi nawet ludzie myślący, skądinąd poważani, ale o małe sprawy czasami potrafi być wojna. I to my dzisiaj widzimy. Otwórzcie tylko telewizor i posłuchajcie, jak jest posiedzenie Sejmu. Albo otwórzcie telewizor, czy włączcie radio i posłuchajcie, jak przebiegają prace w Komisji do Spraw Nacisku. Jak przebiegają prace w sprawie hazardu i tak dalej. No to tylko wojna. A więc dzisiaj ludzie są podminowani, to są chodzące miny. O małą sprawę nagle wybuchają. A więc czas postąpił na tyle daleko, że jeszcze bardziej ta sprawa staje się aktualna. Nieco dalej brat Russell podaje tak, w tym samym artykule. Upominamy naszych czytelników, aby byli umiarkowanymi, tak pod względem wiary, jak i zachowania się we wszystkich rzeczach. I on tam potem prowadzi wątek, jak my mamy przedstawiać prawdę ludziom. Nie dogmatycznie, nie zbyt pewnie, ale w formie nasuwania sugestii, w formie przedstawiania pytań i tak dalej, żebyśmy zapędów kleru przypadkiem nie okazali w przedstawianiu prawdy. Czasami są sprawy oczywiste, czasami są sprawy bardzo logiczne, ale jeśli one są przedstawione właśnie w formie sugestii, w formie poddania myśli, czy przez retoryczne pytanie, to one więcej skutkują niż ktoś dogmatycznie pewne fakty, pewne rzeczy stwierdza jako fakty, a one takimi nie są. W artykule pod tytułem Łagodność charakterystyką chrześcijanina podaje on dalej. Prawdę mamy ogłaszać przy każdej nastręczającej się okazji, lecz mamy to czynić z umiarkowaniem, cichością, pokorą, niemniej jednak z gorliwością i zapałem, ponieważ jest to naszą powinnością. Naśladowcy Pana mają być uprzejmymi ku wszystkim, nie tylko ku braciom na zebraniu, ale ku wszystkim i zawsze. Są ludzie, którzy, i to spośród chrześcijan, którzy mówią, że chrześcijaninowi wystarczy, aby był ogładzony, aby miał maniery, aby umiał robić ładną grę, ładną minę do gry, jaką prowadzi. No i często słyszymy, albo obserwujemy, albo byliśmy sami takimi uczestnikami, kiedy to głosiciel Ewangelii przychodzi ci do domu, no ależ uprzejmy, ładnie ubrany, zaczyna pięknymi słowy, no i taki elokwentny. Ale jak wejdziecie w rozmowę, postawicie go w sytuacji trudnej do rozwiązania albo do zajęcia konkretnego stanowiska, to zupełnie odwrotna charakterystyka z tego człowieka emanuje, z tego człowieka wychodzi. No i popatrzcie się, z jednej strony mówią, że tak bardzo z miłości opowiadają Ewangelię i nie przeszkadza im nic w tym, że potem mówią tak dobrze, że ten grad cesnarowy zacznie spadać z nieba i zniszczyć tych ludzi. Myśmy u nich tyle razy byli, oni nie przyjęli i dobrze im tak. Zobaczcie. Ale on, sługa, mówi nam, mamy przedstawiać to zawsze, być dobrego usposobienia, zawsze i ku wszystkim. Wracając do naszej definicji, że jest to zaleta, która unika krańcowości, powiedzieliśmy, w myśli, uczuciu, słowie i czynie. Spróbujmy to troszeczkę przeanalizować. W myśli. Pamiętacie, kiedy apostoł Paweł nauczał, to mówi: bracia, ja nie przyszedłem do was z wyniosłością mowy, z mądrością tego świata, ale przyszedłem wam opowiadać Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. A apostoł Piotr mówi: my opowiadamy Ewangelię nie jako misternie wymyślone baśnie, tylko to, co żeśmy widzieli, to, co żeśmy słyszeli i tak dalej. A niektórzy ludzie, można powiedzieć to w przesadzie, przedstawiają fantazje, bujają w obłokach, albo czarnowictwo przedstawiają. Jeśli przyjdziesz do nas, o, to jesteś w niebo wzięty. Ale jeśli nie przyjdziesz do nas, to jesteś poza arką i zginiesz, ciało będzie schnąć na twoich kościach, wasze ciała będą leżeć na polu jako gnój, nie będzie komu zbierać i tak dalej. I cytują proroctwa i starają się literalnie pojmować je w znaczeniu tym, że tak będzie z tymi, którzy dzisiaj Ewangelii nie przyjmują od nich. A więc wracamy do definicji. Jest to umiarkowanie w myśleniu, w uczuciach. A więc w myśleniu. To nie może być prawda, to nie jest fantazja, ani to nie jest czarnowictwo, tylko to jest realistyczne patrzenie zgodnie z boskimi obietnicami, zgodnie z boskim planem i zamierzeniem. A jak w uczuciach może się to wyrazić? Może to być uczucie krańcowe, a my mówimy, że jest to umiarkowanie, to jest wyważone, to jest uczucie, które unika krańcowości, czyli z jednego punktu krańcowego do drugiego. Jeden punkt krańcowy to jest taki, że ludzie wielbią drugich ludzi, chociażby taki kult maryjny, czy wśród braci adwentystów, prorokini Ellen White. Ale ludzie mają różnych wozów jako przedmiot kultu, no bo wódz, bo on tak powiedział. I tutaj przychodzi nam z pomocą Jan apostoł, bo on znalazł się w sytuacji, kiedy anioł mu objawia pewne rzeczy prawdziwe, i Jan w akcie jakby podziękowania czołowicznie pada do stóp, całuje stopy i kłania się aniołowi. A anioł mówi Janowi: nie czyń tego, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe. A więc to jest krańcowa rzecz. Uznanie, szacunek i poważanie kogoś, kim Bóg się posługuje w jakimś dziele, to jest zupełnie co innego od uznawania go za przedmiot czci i kultu. Ale jest druga krańcowość, z kolei odrzucanie, pogardzanie, uszczypliwe docinki i tym podobne. Albo wręcz wrogość. Wśród bliskich nam braci ze społeczności chrześcijańskiej, jeżeli będziesz z nimi rozmawiać ogólnie, to jest wszystko dobrze, ale jak tylko wymienisz, że brat Russell podał taką a taką myśl, oje, Russellici, oje, to już od razu herezja. Jeżeli im powiesz, że brat Johnson napisał to w tomie tym, albo w teraźniejszej prawdzie, albo podał taki artykuł i ten problem wyjaśnia, co? Brat Johnson? Fałszywy prorok. Dopóki tego nie wymienisz, nazwiska, on przyjmuje, on mówi, no logicznie, bardzo trzeźwo. Ale jak tylko dowie się, że jest to jego wykładnia, o, to już wtedy od razu jest źle. A więc zobaczcie, jakie są dwie krańcowości. Jedna polegająca na czołowicznym poddaństwie, wręcz ślepym poddaństwie, coś w rodzaju jak brat Russell, to w zasadzie brat Johnson podaje o pewnej siostrze, która wierzyła, że brat Russell jest onym sługą i on sługa jako taki będzie zwycięzcą, to ona będzie trzymać się jego płaszcza, będzie wierzyć we wszystko, co on napisał, bez sprawdzania, ona też wejdzie do królestwa. A brat Russell i brat Johnson nigdy nie mówili: wy ślepo przyjmujcie bez badania tego, co ja wam podaję. Tylko zawsze zalecali: badajcie prawdę, doświadczajcie prawdy i tak dalej. Dalej, to mówiliśmy o myślach i uczuciach. Jakie są te krańcowości? W słowach. W tej materii bardzo często ludzie potrafią sobie schlebiać. Jakimi słowami? Jest takie powiedzenie świeckie: kadzą, nie? To jak ktoś komuś za bardzo schlebia i tak, to mówi się, on kadzi. Chce się przypodobać, chce zyskać względy. Może stanowisko, może wpływy, może to czy inne. Opłaca mu się. Więc już przytoczyłem i zauważcie, apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, drugi rozdział, przytoczę pierwszy i czwarty wiersz, mówi tak: a ja, gdym przyszedł do was, bracia, mówi do braci koryńskich, nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże. apostoła Pawła stać było, bo przecież on u nóg Gamalielowych był wyćwiczony, znał, był faryzeuszem, był nauczonym w piśmie, znawcą, był człowiekiem. Przecież gdy przed Festusem zdawał relację, to Festus mówi: Pawle, ty szalejesz. Z twoimi możliwościami przed tobą kariera się otwiera. Grecja na takich czeka. Grecja to ojczyzna filozofów i tak dalej. Ty możesz być jednym z nich. Ale apostoł Paweł mówi: nie przyszedłem do was, bracia, z wyniosłością mowy ani mądrości. A dalej w 4 wierszu mówi: a mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkich słowach, ale w okazaniu ducha i mocy. O naszym Panu czytamy: nie nauczał schlebiająco, by pozyskać Żydów, ale nauczał jako moc mający. Także ludzie dziwili się: jak to? Syn cieśli? Z Nazaretu? Skąd temu ta mądrość? Bo on mówił przekonywująco z życia. On nie wygłaszał referatów i nie starał się pozyskać zwolenników, bo to w pewnej okoliczności, kiedy tłumy odchodziły, słuchały najpierw jego kazań, a potem odchodziły, to do tych 12 zwraca się z pytaniem: czy i wy chcecie odejść? Czyli Pan nie zabiegał o tłumy. On zabiegał, aby świadectwo wydać prawdzie. Na tom przyszedł. Od Ojca został posłany. A więc jego słowa miały moc, przekonanie. Ale druga krańcowość może być taka, że wypowiadane słowa, sentencje mogą być wydrwiwane, ośmieszane, przyjmowane żartobliwie i tak dalej. Pracując w zakładach karnych, często się spotyka właśnie takie odczucia, że niektórzy przyjmują to, co im się przedstawia, w sposób poważny. Na ile oni to rozumieją, na ile to jest uczciwe, to jest inna sprawa. A niektórzy wprost śmieją się, demonstrują, chichoczą i tak dalej zachowują się. Czyli widzicie, są to krańcowe zachowania. A więc w słowach. Idźmy dalej, jeszcze pozostało nam 2 słów powiedzieć o czynach. Gama czynów jest bardzo rozległa. Można być nieumiarkowany w czynach na różnych punktach. Mianowicie w jedzeniu. Spotykamy takich ludzi. Ja za chwilę jeszcze do tego wrócę. A na razie tylko sygnalizuję, w jakich okolicznościach pojawiają się sytuacje, w których umiarkowanie jakby woła: ja tam chcę być obecna, ja muszę regulować te sprawy, bo wasze zachowania w tej materii są bardzo krańcowe, albo w tą stronę. A więc w jedzeniu, w piciu, w spaniu, w odpoczynku, w pracy, mieszkanie, samochód, ubiór, ozdoba i wiele, wiele innych rzeczy. To gdy chodzi o sprawy takie czysto ludzkie, ale również w zachowaniach pod względem religijnym także istnieją pewne okoliczności, w których ludzie mogą demonstrować takie postawy, które są krańcowymi. Ktoś wygłasza jakiś zarys prawdy, ale to wygłasza w taki sposób, że tak i amen i bezdyskusyjnie. Ktoś mówi, że tak jak ja wykonam usługę w zborze, to tak nikt nie wykona. Ktoś może powiedzieć, że ten kościół, czy ten zbór, do którego ja uczęszczam, należy, albo kościół pod wezwaniem, do którego ja chodzę, to lepszego kościoła nie ma. A więc krańcowe są sytuacje. I odwrotnie mówią, ale tamten to jest najgorszy. Ale to zgromadzenie, to są, tam są sami źli bracia. I tak dalej, i tak dalej. Jak przychodzimy do Księgi Przypowieści Salomona, to jest to pewna sentencja pewnych mądrości. W 4 rozdziale Księgi Przypowieści Salomona, 26 i 27 wiersz mówi tak. Umiarkuj ścieżkę nóg twoich. Umiarkuj. Co to znaczy? Nie bądź krańcowy, ani w jedną, ani w drugą stronę. Umiarkuj ścieżkę nóg twoich, aby wszystkie drogi twoje pewne były. Nie uchylaj się ani na prawo, ani na lewo. Owszem, odwróć nogę twoją od złego. My znajdujemy w Biblii takie określenia, które pokazują, że na przykład takie proroctwo mówi, uszy twoje usłyszą słowa z tyłu do ciebie mówiącego, tak jest droga, idźcie po niej, lub byście się w prawo albo w lewo udali. Więc są sytuacje, w których my stajemy na tak zwanym rozstaju dróg i wtedy pytamy Pana, radzimy się braci, w literaturze, w Biblii, szukamy, jakie zająć w danej sprawie stanowisko. Więc w takich okolicznościach mędrzec mówi, że mamy rozważać i pójść, jeżeli drogi się rozchodzą, to czy mamy pójść w prawo, czy mamy pójść w lewo. Ale tutaj w przywołanym tekście mędrzec Salomon mówi, umiarkuj ścieżkę nóg twoich, i nie chodź na, ani na lewo w krańcowy punkt, ani na prawo w krańcowy punkt, tylko wybierz pozycję albo stanowisko pośrednie. Odwróć nogę twoją od złego, bo pójście w prawo za daleko i pójście w lewo jest złym. Tak tu nazywa. Umiarkuj drogę twoją. A więc zobaczcie, że mędrzec pański postępowanie nasze, nasze zachowania w tym takim przedstawieniu nazywa ogólnikowo, że nasze myśli, nasze uczynki, nasze postawy, nasze zachowania mają być nacechowane umiarkowaniem, a nie krańcowymi zachowaniami. No i właśnie teraz, jak to się może wyrażać? Ja nadmieniłem takie przykłady jak jedzenie, picie, spanie, praca i tym podobne. No to w jedzeniu popatrzcie się. Jedni mają jedną krańcowość, że popadają w tak zwane obżarstwo, a drudzy popadają w drugą krańcowość, zapadając aż w chorobę zwaną anoreksją. Mają jadłowstręt. Muszą czasem to jest niezależne, ale czasami szczególnie tutaj płeć piękna, bo figura, bo linia, bo jeszcze jakieś tam inne względy, modelka, no i musi się odpowiednio prezentować, więc czasami świadomie odmawiają, świadomie się morzą głodem, a potem to staje się chorobą. A potem muszą zażywać specjalne leki, żeby się z tej choroby wyzwolić. A więc są to skrajności. Z jednej strony przesada w jedzeniu, którą nazywamy obżarstwem, a z drugiej strony właśnie to ta przesada w ograniczaniu się aż do głodówki, aż do anoreksji. Pod względem pracy. Mędrzec Salomon mówi, leniwiec obraca się na łożu swoim jako drzwi na zawiasach. Ale jest inna przypadłość krańcowa. Jest takie powiedzenie leniwcy, leniwiec. On nigdy nie może się podjąć do żadnej pracy. On zawsze ma jakieś wykręty. A więc z jednej strony pracoholizm jest jedną krańcowością. Na wszystko jest czas. Praca nie hańbi człowieka. To wszystko prawdą. Ale na wszystko musi być umiar. A z drugiej strony lenistwo. Odpoczynek każdemu przysługuje. No ale jeżeli ktoś tylko odpoczywa, a nigdy nie pracuje, to już jest wtedy lenistwo. I tak można by było przytoczyć pod tymi wszystkimi innymi względami, które ja przed chwilą wymieniłem. To można odnośnie mieszkania. Jeden ma domek, mieszkanie w miarę uposażony, a drugi chce mieć tak zwaną bursztynową posesję, czy mieszkanie, czy coś tam. Jednemu samochód wystarczy, który ma koła, kierownicę, silnik i tam ileś koni, no i jako tako służy mu, a drugi mówi, ja muszę mieć samochód roku 2009, a jaki model udział w 2010 będzie? Ja muszę go mieć. A więc popatrzcie się, no tak ludzie się zachowują pod względem ubioru. No zobaczcie, jak dzisiaj ludzie prześcigują się. Jeden ma buty rozmiar 40, 41, 42, mówię tu o męskich akurat rozmiarach, takich przeciętnych, prawda? Ale drugi ma mniejsze od kajaka o numer, bo ten szpic jest taki długi, że on już jest tam tak zawinięty, że jak idzie, to bardzo często się potyka, bo nie może wyrobić, bo by musiał bardzo wysoko nogi podnosić, nie? Jedna niewiasta ma w miarę, no tam, czy słupek, czy półsłupek, czy jakiś tam ten, a druga ma taka szpilka, że 100 mm co najmniej musi mieć, bo inaczej to ona nie może chodzić. No widzicie, a więc w każdej dziedzinie umiar jest zalecony. Każda dziedzina życia tego wymaga. I wtedy to się mówi, taki umiar, czy taka skromność nazywana czasem jest złotym środkiem. Złotym środkiem dlatego, że to jest taki wyważony, bardzo umiarkowany, tak jak właśnie mędrzec mówi, umiarkuj swoją drogę. A więc wiadomo, że żebym nie został źle zrozumiany, gdy powiedziałem tutaj o przykładzie tych butów męskich, czy jakichś tam innych, czy ubiorów. Wiadomo, że są pewne rzeczy, jak chcesz pójść kupić, no nie ma innych, tylko są takie. No nie ma innych, bo trendy mody wypierają i tak dalej. Ale chodzi o to, nie pamiętam teraz artykułu, ale brat Russell mówi, żeby chrześcijanin nie był motorem, żeby nie był siłą napędową w tym świecie mody. I wiadomo, że jak już nie ma innych do wyboru, to musisz kupić takie, może nie muszą być takie krzykliwe, modne, ale nie będą z XVIII wieku, tylko czy z XIX, czy nawet z XX, bo teraz mamy XXI, prawda? Chodzi o to, żeby ten umiar właśnie zachować. Pragnę z kolei przejść, no i co? Jak ktoś umie zachowywać postawę taką umiarkowaną we wszystkich sprawach, w myśleniu, w mówieniu, w czynieniu, w zachowaniu, to on jest szczęśliwy. On jest szczęśliwy, bo unika czasem bardzo wielu nieprzyjemnych rzeczy, na które rozbijają się ludzie, którzy są skłonni do zachowań krańcowych. Tak. A więc w naszym tekście to słowo skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom, występuje jawnie i wprost, ale są teksty biblijne, które nie mówią, nie używają wprost takiego słowa, ale ten wątek umiarkowania w tych tekstach się przewija. Chcę zacytować fragment, jak brat Russell w Mannie z 27 lutego zaczyna komentarz parozyjny i mówi tak. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako skromność zdaje się zawierać w sobie myśl umiarkowania, a w nawiasie łagodności. Więc on nie dochodzi i nie próbuje, że tak powiem, wykazać tej subtelności różnicy, no bo są to skoro dwa odmienne słowa, są one są prawie mówię jednoznaczne, albo lepiej powiedzieć blisko znaczne. I brat Russell też używa takiego zwrotu, że mówi, że ono tutaj użyte jako skromność zawiera w sobie myśl umiarkowania. No i jak patrzyliśmy, jak cytowałem te definicje z słownika języka polskiego, no to one przemiennie używają. Skromność nazywa umiarkowanie, a umiarkowanie nazywa skromnością, dodając tam jeszcze inne poszerzone myśli na ten temat. Apostoł mówi, niech ta wasza skromność albo to wasze umiarkowanie będzie wiadome wszystkim ludziom. Wiadome wszystkim ludziom. Ale nie na zasadzie, że my mamy ludziom mówić, popatrz jak ja jestem skromny, zobacz, mogłem kupić takie buty, a kupiłem takie. Taki ubiór, a kupiłem taki. Wybudować taki dom, pałac, a wybudowałem taki. Kupić taki samochód, a kupiłem taki. Nie na tym polega sprawa, że my mamy o tym opowiadać. Tylko nasze postawy, aby ludzie przypatrując się waszym dobrym uczynkom, o właśnie, aby nasze postawy, nasze zachowania, to ma na myśli apostoł Paweł, że jeżeli ludzie mają wiedzieć, to na podstawie naszych zachowań, na podstawie naszych praktyk, na podstawie naszego życia mają wiedzieć, że my tę cechę skromności posiadamy w mniejszym czy w większym stopniu, ale ją posiadamy. Bo to będzie na zasadzie takiej, jak Pan Jezus powiedział, niechaj światłość wasza świeci przed ludźmi, aby wasze uczynki widzieli. Aby po uczynkach waszych ocenili, zrozumieli, że my należymy do ludzi o orientacji umiarkowanej. Nie jesteśmy krańcowo, jak zmieni się rząd, to nie jesteśmy propisowcami, propeowcami, pro jakimiś tam jeszcze, tylko mówimy sobie, zobaczymy, poczekamy, my uznajemy władzę, bo Bóg nam każe szanować władzę i obojętnie, czy ona nam się lepiej podoba, czy mniej się podoba, to my jako chrześcijanie rozumiemy, że boskim życzeniem jest, aby każdą władzę, a każda władza jest postanowiona, żeby jakiś ład, porządek w społecznej rodzinie utrzymywała, abyśmy taką władzę mieli w poszanowaniu. Również apostoł Piotr mówi tak w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale i 12 tekście. Obcowanie wasze, mając poczciwe między poganami, widzicie, tu nie używa umiarkowane, skromne, tylko mówi poczciwe, a więc to zawiera w sobie tę myśl prawości, umiarkowania, skromności między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Czyli apostoł tutaj pomaga nam zrozumieć ten wątek, aby nasze postawy życiowe nie tyle słowami, żebyśmy to mówili otoczeniu, ale naszymi postawami, naszymi czynami, jakimi jesteśmy i tak dalej. Dlaczego tak? Bo Pan Jezus powiedział, ja was posyłam jako owce między wilki. Czyli jeżeli tak, to my nie możemy, będąc owcami i idąc między wilków, przybierać formy wilków. Tylko Pan właśnie mówi, chce przez to wskazać, że to nie będzie popularne, to nie przysporzy nam splendoru, to nie przysporzy nam poważania. Możemy czasem być postrzegani jako dziwacy, możemy być postrzegani jako nieidący z postępem czasu i tak dalej, i tak dalej. Mogą tak o nas myśleć, ale to już jest ich sprawa. I wiele innych tekstów nam pokazują pod tym względem, że umiarkowanie powinno cechować chrześcijanina. Jeszcze kilka słów pragnę rzucić światła, przez moment zastanawiać, by się zastanowić nad przeciwnością. Bo czasami przez kontrast, przez przedstawienie przeciwnej strony lepiej widzi się rzeczywistość pewnej rzeczy. A więc nieumiarkowanie. Co to jest? Co to oznacza? To oznacza krańcowość. Jeżeli w definicji umiarkowania powiedzieliśmy, że jest to uczucie, które unika krańcowości, to jak ktoś nie ma umiarkowania, to znaczy on jest krańcowo albo w tą stronę, albo w drugą stronę, w przeciwną stronę. A co to oznacza? A to oznacza, że on patrzy na pewne sprawy w kategoriach tak zwanych czarno-białych. Że coś jest albo dobre, coś jest albo złe. Ktoś jest albo dobry, ktoś jest albo zły. Ktoś jest albo naszym przyjacielem, albo on jest naszym wrogiem. To są krańcowe postawy. Bo ktoś nie musi być naszym przyjacielem, ale też nie jest naszym wrogiem. Albo zachowuje pozycję neutralną, albo pozycję umiarkowaną i tak dalej. A więc są to sytuacje, jeżeli posiada trochę skromności czy trochę umiarkowania, to nie będzie się zadawalał albo nie będzie przyjmować krańcowych postaw. A człowiek nieumiarkowany, o nieumiarkowanym usposobieniu, to albo będzie zajmować krańcowo jedną stronę, albo krańcowo drugą postawę. Dla niego pośrednia postawa go nie satysfakcjonuje, nie zadawala go, on jest niezadowolony. On musi mieć pozycję krańcową. I często tacy ludzie o takich usposobieniach, nie posiadając tej zalety umiarkowania, jak ktoś wejdzie z taką osobą w towarzystwo, to towarzystwo długo nie trwa. Bo osoba, która ma właśnie tendencję zachowywania postaw krańcowych, bardzo szybko to towarzystwo zniszczy. Brat Russell w artykule z 1901 roku pod tytułem Nieumiarkowanie w oparciu o Księgę Przypowieści Salomona, 23 rozdział, pisze tak. Nie mamy powodu do tego, aby przypuszczać, że pewna liczba naszych czytelników znajduje się w niewoli pijaństwa, gdy mówi o nieumiarkowaniu. Akurat tam dotyka picia, w nieumiarkowaniu picia. Więc mówi, nie mamy powodu, żeby przypuszczać, że znaczna część czytelników ma z tym problem. Ale mówi dalej. Zachęcając do umiarkowania i odradzając nieumiarkowanie, pod względem wszelkiego upijania się, czujemy jednak, że poświęceni Panu potrzebują szczególnej lekcji pod względem upajających wpływów tego świata przychodzących na nas. A więc on tutaj, odstępując od upijania się w sensie dosłownym, że ludzie nadużywają alkoholu, więc mówi, nie mamy powodów do tego, żeby chrześcijan o to podejrzewać, ale mówi, że są inne wpływy upajające, które mogą chrześcijaninami zawładnąć. I mówi tak, można upoić się bogactwem. W objawieniu trzeci rozdział mówi, mówisz, jestem bogaty, zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. No niektórzy tak do takiego poziomu doszli. A potem treść posłannictwa mówi, a ty nie wiesz, że ty jesteś i ślepy, i nagi, i bosy, i goły, i tak dalej, i tak dalej. A więc mówi, można upoić się bogactwem, przepychem, wygodami, przyjemnościami, modą, pychą, różnymi pożądliwościami, które przez śmiertelne ciała starają się upoić i znieczulić nowy umysł, aby uczynić go głuchym pod względem duchowych rzeczy, obojętnym względem naszej gorliwości dla Pana, dla prawdy, braci, a chętnych, by zabiegać o rzeczy uznawane przez świat, przyjemne dla naszego ciała, zgodne z upodobaniami naszych przyjaciół. A więc mówi, że to mogą być upajające wpływy, upajające motywy, które mogą działać. Kilka przykładów na podobne okoliczności przywołam. Z tego czasu Jezus Pan podróżował i potrzebował w Samarii zatrzymać się i skorzystać z noclegu. I Samarytanie nie udzielili tej gospody. Nie wyrazili zgody na udzielenie schronienia Panu. To mamy opisane w Ewangelii Łukasza 9 rozdział, nie będę odczytywać, od 50 do 56 wiersza. I wtedy Jan i Jakub, pamiętacie co powiedzieli? Panie, oni Ciebie nie chcą przyjąć? Oni Ciebie nie chcą zatrzymać, żebyś tam Cię zatrzymał i mógł podróżować dalej? To Ty nam tylko nie przeszkadzaj, a my będziemy prosić o ogień z nieba i niech zniszczy ich już. Czy Pan zaakceptował takie stanowisko? Pamiętacie, Pan powiedział, nie wiecie Wy, jakiego jesteście ducha, bo Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale przyszedł, aby je zachować. Innym razem sam Jan, w tej samej Ewangelii to jest napisane, dowiedział się, że jest człowiek, który w imieniu Pana wypędza diabły z drugich. Ale on akurat nie chodził z uczniami razem. Nie stanowił tej samej społeczności. On działał tak jakoś osobno. I Jan mówi, Panie, znam takiego człowieka, i on wygania diabły z opętanych ludzi. No to zabroń. Jakim prawem on z nami nie chodzi i takie rzeczy robi? Czy Pan to poparł? Czy Pan to zaakceptował? Nie zaakceptował. Nie zaakceptował. Ze Starego Testamentu przytoczę. Pachole do Jozuego przynosi informację, słuchaj, Jozue, w obozie jest Eldad i Medad, ale oni się nie zgłosili tam, gdzie mieli się starsi zgłosić. Oni gdzieś tam zostali i nie przyszli na ten czas. Ale oni prorokują. Jozue, jak to usłyszał, to idzie do Mojżesza, bo Mojżesz był tym reprezentantem i mówi, zabroń im. Jak to? A Mojżesz mówi, Panie, daj, aby wszyscy prorokowali. I jeszcze jedna scena, dobrze nam znana z opisów biblijnych. W pewnym hotelu, czy w pewnej kwaterze zanocowały dwie niewiasty. Dwie niewiasty były brzemienne i akurat tak się złożyło, że obie w tym hotelu porodziły. ale na rano jedno dziecko jest nieżywe, bo albo jakiś szok porodowy, albo inne względy, albo zmęczenie, czy jakieś nie wnikając w szczegóły, w każdym razie przez jakąś nieostrożność jedno dziecko zostało przyduszone, umarło. Rano się budzą. Do tego martwego żadna się nie chce przyznać. A do żywego obie się przyznają. Sprawa przyszła aż do Salomona. Salomon ma zadecydować. I Salomon mówi, to przynieście mi miecz. Jaka jest reakcja? Jaka jest reakcja? Ta biologiczna matka, odezwały się w niej wnętrzności i mówi, królu, nie czyń tego. Już wolę, choć mam przekonanie, że to jest moje dziecko żywe, ale nie zabijaj, bo to już jest nieżywe i jeszcze zabijemy drugie i żadne nie będzie żywe. Daj, niech ona chowa to dziecko, niech będzie żywe, choć mam przekonanie, że to moje dziecko, niech będzie żywe. A więc na pewno ta matka tego nieżywego dziecka, która mimo to wołała, tak, roze, królu, rozcinaj, niech nie będzie ani mnie, ani jej. To na pewno nie zachowała umiarkowania. Na pewno to nie jest lekcja umiarkowania. A więc, mili braterstwo, w tych przywołanych przykładach są zawarte bardzo bogate, cenne, piękne myśli, ale ja nie mam czasu. Ja tylko je podaję jako przykłady, do czego nieumiarkowanie może prowadzić. Mogą zaistnieć takie sytuacje w zborze. Badania beriańskie nam pokazują to, że czasami badamy jakiś temat i nie zawsze bracia są jednomyślni, powstają dodatkowe pytania. Czasem sytuacja wymaga dalszych odniesień i wyjaśnień, a więc mogą powstać sytuacje, w których rodzi to problem. To apostoł Paweł przychodzi nam z pomocą pod tym względem i mówi, bracia, postępujcie według jednego sznuru, ale jeśli co inaczej rozumiecie, czyli on zakładał. I bracia przecież, czy za czasów apostoła nie rozumieli inaczej pewnych rzeczy? Czy nie mówili Jan Pawłowy, Jan Kefasowy, Jan Apolosowy, czy nie mówili tak? Mówili. To znaczy, że myśleli tak, że Paweł ma rację, Apolos ma rację, Kefas ma rację, a ten nie ma. I wtedy co Paweł odpowiada? A szaleście wy nie Chrystusowi? Bo któż jest Paweł? Kto Apolos? Kto inny? Jeno słudzy Boży. A więc czasami mogą się pojawić problemy w zborze, które wymagają od nas zachowania umiarkowania. Brat się wypowiedział, siostra się wypowiedziała, jeszcze brat się wypowiedział. Okazuje się, że są różnice i prowadzący badanie czasami ma problem, jakie ma zająć stanowisko. To albo powie, że uważam tak czy tak, jak na miarę możliwości, na ile rozumie problem, albo powie, proszę braci, musimy to jeszcze przebadać. Zostawmy problem do następnego badania. Proszę, każdy niech jeszcze tam zajrzy w materiałach, poszuka, żebyśmy na następny raz może, a jak nie, to jak przyjedzie brat, to zapytamy, może ktoś inny nam pomoże, może my jesteśmy czymś zasugerowani, albo coś takiego. Są takie problemy? Są takie problemy. I dlatego apostoł Paweł mówi, jeśli co inaczej rozumiecie, to Bóg objawi w swoim czasie. Są pewne zagadnienia, są pewne problemy. A tutaj siostra mnie w czasie przed zebraniem z 11 tomu podniosła pewien problem, który jest problemem ważnym i nurtuje niektórych braci i niektóre siostry. Ale są pewne rzeczy, które musimy poczekać. Jeżeli wierzymy, że Pan prowadzi swój lud, i jeżeli Pan pewne rzeczy nad wszystkimi rzeczami ma nadzór, nie bądźmy pochopni, nie bądźmy niecierpliwi. Zostawmy czasowi. A nawet jeśli pewnych rzeczy nie zrozumiemy, to one nie są najistotniejsze w sprawach naszego zbawienia. Bo nasze zbawienie, w sprawie naszego zbawienia Pan nie mówi: bracie, siostro, daj mi twoją głowę, przedstaw mi, jak ty rozumiesz tę doktrynę, jak ty rozumiesz ten zarys prawdy. Tylko mówi: bracie i siostro, daj mi swoje serce. No i tak miałem jeszcze wiele do powiedzenia i teraz chciałem wiele przytoczyć przykładów tych pozytywnych, a czas bardzo upływa. No jeszcze przez moment parę wątków pragnę podać, bo dotąd powiedziałem o tych przykładach, o negatywnym spojrzeniu na nieumiarkowanie, a teraz muszę już niestety skrócić się troszeczkę, chcę powiedzieć o pozytywnych przykładach. Najwspanialszym przykładem umiarkowania jako zalety jest Bóg. Bóg tę zaletę posiada, bo jak badaliśmy ten artykuł o łaskach boskiego charakteru, to znaczy, że one w Nim są, a Słowo Boże mówi: bądźcie wy świętymi, jako Ojciec wasz, który jest w niebie, święty jest. Czyli zachęca nas do tego, abyśmy my także starali się pozyskiwać te przymioty charakteru i na ile nam będzie dane możliwe, osiągnąć te zalety w charakterze. A więc w czym my możemy, drodzy bracia i siostry, widzieć boskie umiarkowanie? To daje się zauważyć, nie dotknę wszystkich wątków, ale niektóre, w procesie stwarzania, w dziełach opatrznościowych, przygotowaniu okupu, w pouczeniu, w usprawiedliwieniu, w poświęceniu, w wyzwoleniu, jakie Bóg stosuje na rzecz wierzących. Popatrzmy, stworzenie Adama i Ewy z ich przymiotami, zaletami. On ich nie stworzył z wyrobionym, doskonałym charakterem, ale z doskonałymi predyspozycjami. Bo jeśli by oni nie mieli tych predyspozycji, nie postawiłby ich na próbę, na jaką ich postawił. A jeśli postawił, to na pewno będąc sprawiedliwym, mądrym, miłującym, nie postawiłby ich, gdyby oni nie byli zdolni tej próby znieść. A więc próba ta była dla nich do zniesienia. To znaczy, że Bóg zachował przymiot umiarkowania. Nie postawił za wysoko poprzeczki, której oni nie byli w stanie przeskoczyć. Następnie, gdy patrzymy, no upadli. No to w ludzkich teoriach, w ludzkim pojmowaniu jest, no to kara śmierci, no to wieczne męki, to palić go w ogniu i tak dalej na wieki wieków. Otóż Bóg, owszem, wydał wyrok śmierci, bo wcześniej lojalnie ich o tym uprzedzał, ale zobaczmy, jak umiarkowanie Boże zademonstrowało, że ten wyrok został rozłożony na raty. Tak jak to dzisiaj bardzo popularna ta metoda, nie masz środków na nabycie. Dzisiaj te firmy różne reklamowe reklamują odzież wełnianą, garnki specjalne do zdrowego żywienia i tak dalej. I oni udowadniają na tych spotkaniach, nie ma ludzi, których to nie stać. Bo jeśli cię stać na paczkę papierosów, jeśli cię stać na to, na tamto, na kupno gazety, to ty tylko odkładaj te pieniądze, a kupisz sobie taki elegancki, wełniany komplet, będzie dla twojego zdrowia. Ty kupisz sobie garnki, które będą ci służyły dla zdrowia i tak dalej. A więc udowadniają, że przez takie odkładanie ratalne ty możesz to nabyć. Bóg w sposób umiarkowany rozłożył ten wyrok na czas, że to w wypadku Adama przez 928 lat się rozkładało, w wypadku innych przez stulecia, tak aby w międzyczasie im dać poznać, czym jest zło. Apostoł Paweł, choć mówi o ucisku, to jak on odnosi się do ucisku? Mówi, ten króciuchny, lekki ucisk nasz, nader zacny chwały wieczną wagę nam sprawuje. Niektórzy mówią, jak to króciuchny? Ja już nie mogę końca doczekać, to się dłuży, kiedy wreszcie to minie? U Malachiasza napisane, prorok Malachiasz mówi, Panie, dokądże Ty się nie mścisz nad tymi złymi ludźmi, oni zło czynią, niesprawiedliwi cierpią, są prześladowani, a Ty, Panie, nic nie robisz, widzisz, a nie widzisz, niektórzy chcieliby powiedzieć. A Pan w swoim czasie wie, co robi. I tak w wypadku również apostoł Paweł mówi, w odniesieniu do wieczności, do miliardów lat, 20, 30, 50, 70 lat, co to jest w stosunku do wieczności? Mógł apostoł tak napisać, mając na uwadze taki punkt odniesienia, że obecne nasze życie, choć ono jest borykaniem się ze złem, choć ono jest każdego dnia nacechowane trudnościami, przeszkodami i tak dalej, to mógł nazwać, że jest to króciuchny, lekki ucisk. Mógł tak nazwać, bo właśnie zależy od punktu odniesienia. Następnie popatrzmy dalej, jak boskie umiarkowanie zostało zademonstrowane w rajskich warunkach. Doskonałe środowisko, doskonały klimat, doskonałe otoczenie, sprzyjające mu zwierzątka, piękne rośliny, wszystko piękne. Słowo raj oddaje to wszystko. Mimo to człowiek niestety nie ocenił tego, sprzyniewierzył się Bogu i Bóg musiał te przywileje mu odebrać. Przerwał to potopem. No i niektórzy mówią, za taką małą rzecz, potop, na całą ziemię. Ale wyczytałem w różnych źródłach i w tym artykule również brat Johnson podaje. Ja nawet tego, ja osobiście nie wiedziałem, że najłagodniejszym wyrokiem kary śmierci jest utopienie. Najmniej bolesnym, najmniej dokuczliwym i tak dalej. I to też jest demonstracja boskiego umiarkowania, że choć wydał wyrok śmierci, to popatrzcie się, niektórzy to kroją, solą, tam jeszcze, weźmy średniowiecze. My akurat teraz badamy drugi tom i jesteśmy na etapie człowiek grzechu i tam jak badamy te historie świętej inkwizycji, tych papieży, którzy wyżywali się nad tak zwanymi heretykami czy kacerzami, prawda, no to oni, ludzkie siły przerasta. Poza tym, nie wiem czy w innych miastach, ale we Wrocławiu, o już to ładnych parę lat temu, był pokaz w piwnicy świdnickiej narzędzi tortur, którymi w średniowieczu heretyków i innych nieposłusznych kościołowi panującemu w tym czasie, którymi dokuczano i którymi odbierano życie. Następnie inny przykład. Bóg, aby pokazać sytuację albo zobrazować w typie karę dla członków wtórej śmierci, mógł inny obraz użyć albo posłużyć się innymi obrazami, ale on posłużył się Sodomą i Gomorą. Sodoma i Gomora to nie było połowę kuli ziemskiej, połowy zaludnienia na ziemi. Tylko to był mały wycinek z państwa, który miał posłużyć do tego, aby zobrazować wtórą śmierć. Niezależnie od tego, że ci ludzie, oni zasługiwali na ukaranie śmiercią. Gdy patrzymy na Izraela będącego w niewoli, to patrzcie, zanim doszło do 10 plagi, była pierwsza plaga, była druga plaga i potem te plagi ustępowały, prawda? A więc Bóg nie zrobił od razu 10 plagi, ale próbował w sposób stopniowy, właśnie przez umiarkowanie, zachować się wobec Faraona, choć on był buntownikiem, przeciwnikiem jego i tak dalej, i wobec całego Egiptu, ale stosował metody stopniowe. Ponieważ te nie skutkowały, wtedy zadziałał przez akt 10 plagi. Plagi bardzo srogiej. Albo weźmy wędrówkę Izraela po puszczy, 40 lat. Zobaczcie. To też przejaw boskiego umiarkowania. Bóg mógł przecież, a Izrael był często, bardzo często niewierny, narzekał. Przeciwko Mojżeszowi występował, przeciwko Aaronowi występował, przeciwko Bogu występował. I oni często byli przez Boga karani różnymi karami. Ale oni żałowali, jak zobaczyli, że są karani, żałowali, Bóg zmieniał zdanie, zmieniał stanowisko i kara mijała. Czy to ta plaga z wężami ognistymi, czy wiele innych plag. I również umiarkowanie jest pokazane w tym, że przecież Bóg mógł ich potępić tak, jak to uczynił, bo taką uznał konieczność w wypadku Datana, Korego i Abirona. Co tam było? Natychmiastowo ziemia się roztąpiła i oni wszyscy ze swoimi poplecznikami zostali pochłonięci przez ziemię, prawda? To było radykalne, to było takie działanie stanowcze i prędkie. Ale z reguły buntujących się Izraelitów Bóg prowadził przez 40 lat, także większość z nich, zdecydowana większość, bo tylko Jozue i Kaleb z tych, którzy wyszli, weszli do ziemi obiecanej, a to reszta tylko młode pokolenie, a ci starzy, którzy wyszli z Egiptu na puszczy, pomarli w naturalny sposób. Bóg ich nie ukarał tak natychmiastowo, nie zemścił się nad nimi, tylko pozwolił im iść, wędrować. Kiedy grzeszyli, ich ukarał, znowu, gdy żałowali, pomógł im, znowu szli i tak dalej, aż w sposób naturalny umarli śmiercią naturalną. W erze nowotestamentowej, jak się przeniesiemy, doświadczenia Kościoła, Bóg także kierował, miał nad tym nadzór, w tym sensie, że nie dozwolił na zbyt srogie doświadczenia, choć niektóre były srogie. Ale dopuszczał na tyle i takie doświadczenia, na ile to służyło rodzajowi ludzkiemu w tym czasie i tym początkującym wybrańcom wieku Ewangelii. Uwzględniał ich poziom dzieciństwa, to też na początku Kościołowi udzielił darów Ducha Świętego w odróżnieniu od owoców Ducha Świętego, bo ich stan początkowy, stan niemowlęctwa tego wymagał, aby im pomóc, aby ich zasilić, bo przecież Pan ileż razy im mówił: mam wiele wam do mówienia, ale wy byście tego nie znieśli. Rozumiał ich stan początkowy, że pewnych rzeczy oni, nie będąc spłodzeni z ducha, nie otrzymawszy tego pocieszyciela i tak dalej, nie byliby w stanie zrozumieć, ta prawda by była im wręcz szkodliwą. Dlatego mówi: przyjdzie on pocieszyciel, wprowadzi was we wszelką prawdę i przyszłe rzeczy wam opowie. A teraz wy nie jesteście sposobni, ja mam zdolność mówienia, ale rozumiejąc waszą niezdolność przyjęcia tych prawd, również Pan zawieszał to. I przez cały wiek Ewangelii, jak czytamy z różnych artykułów, Mojżesz i Aaron, dawca prawdy, Bóg prawdy stopniowo udzielał na różne tematy. Wzbudzał proroków, wzbudzał mężów, wzbudzał 49 członków gwiazd i przez nich nie dawał. Dlaczego Lutrowi całej prawdy nie dał? Dlaczego Wiklifowi nie dał całej prawdy? Dlaczego innym Zwinglemu, Hubmajerowi, Wesleyowi czy Husowi całej prawdy nie dał? Bóg udzielał stopniowo, bo on uważał, że w tym czasie stan ludu Bożego i sytuacja i warunki wystarczą na tyle, żeby oni mogli należeć do tej klasy, postępować zgodnie w tym czasie, mieć tyle doświadczeń, ile czas od nich wymagał. i w naszych czasach Bóg nadal postępuje, praktykując tę zasadę umiarkowania. Postępuje wobec tych, którzy już są poświęceni, którzy się poświęcają, którzy będą się poświęcać w tysiącleciu i w małym okresie, a więc on zawsze we wszystkich swoich postępowaniach kieruje się umiarkowaniem. I apostoł Paweł, pisząc te słowa do kościołu w Filipii, a za pośrednictwem tym pisze i do nas, abyśmy zachowali umiarkowanie w naszych postawach. Niektóre z wątków udało mi się tylko wam przypomnieć, podpowiedzieć. Myślę, że się ze mną zgodzicie, że Pan ma wiele sposobów, ale z własnego doświadczenia, z własnej obserwacji i życia wiemy, że ludzie o umiarkowanym usposobieniu, niekrańcowym, są w stanie przyjąć poniżenie, są w stanie przyjąć wywyższenie. W poniżeniu nie czują się, nie mają gorzkości wobec drugich. W wywyższeniu się nie chełpią, zachowują umiarkowanie. Tak jak to Paweł Apostoł na jednym miejscu napisał: umiem obfitować, umiem uniżać się, umiem i niedostatek cierpieć. Mili braterstwo, każdy dzień przynosi nam wiele nowych rzeczy. Stawia przed nami nowe wyzwania. Ja myślę i w tym przekonaniu chciałem podzielić się z wami tym wątkiem o potrzebie umiarkowania. Na pewno poczujemy się bardzo dobrze. Poczujemy się szczęśliwymi, jeżeli uda nam się w różnych złożonych sytuacjach zachować umiarkowanie. Będziemy bardzo błogosławionymi. A tych przywilejów wam i sobie z całego serca życzę. Dziękuję za uwagę.